Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny, cotygodniowy podcast. Dzięki uprzejmości Radia Tok FM spotykamy się tu co tydzień. Dzień dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Wakacje, więc wakacyjna, podróżniczo-turystyczno-rekreacyjno-krajoznawcza wersja podcastu Babel, Babel Travel. I my byliśmy tydzień temu razem, wszyscy razem, słuchacze, słuchaczki, my, byliśmy w Krakowie. Tak sobie chodziliśmy po Krakowie. A tymczasem co?
A tymczasem musimy opuścić Kraków, ale pożegnamy się odwiedzając jeszcze cmentarz Rakowicki. Tutaj powinien... I zobaczymy ukraiński wymiar tego cmentarza. Pokażę wam wielkich Ukraińców, którzy są tam pochowani, albo Polaków pochodzenia ukraińskiego. A potem ruszamy zwiedzać Ruś na Małopolsce, czyli do Łemków, na te najbardziej na zachód wysunięte ziemie obrządku albo wyznania wschodniego. Te, które nie były częścią Rusi Kijowskiej i są pod tym względem wyjątkowe, że to jest taki kawałeczek właśnie Rusi w Małopolsce, czyli w średniowiecznej Polsce sprzed XIV wieku. Znaczy to nie sprzed XIV, ale zaraz zobaczycie, słuchajcie, ruszamy.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Więc po pierwsze, kogo musicie, no teraz nie będę wam podawał numer kwatery, nie siedzicie, nie będziecie siedzieć z mapą, o tutaj, tylko znajdziecie sobie jakby co. Więc tak, pochowane są postacie czasami, które... No są pochowane, ale z samym miastem nie były bardzo związane. Taką postacią jest wybitny ukraiński slawista, historyk literatury i polityk Stepan Smal-Stocki, który urodził się w Galicji Wschodniej, umarł w Pradze, a pochowany został w Krakowie, właśnie na cmentarzu rakowickim i był bardzo związany z Bukowiną. To jest taki region, który kiedyś na pewno z wami odwiedzimy. Bukowina jest dzisiaj podzielona między Ukrainę i Rumunię. Obie części są piękne, w tym możecie podziwiać
malowane cerkwie.
Byłem 2 lata temu, naprawdę robi niesamowite wrażenie. I Czerniowce, stolica, która jest na Ukrainie. I generalnie też polska społeczność, ale to na później. On tam był i profesorem, i prawda, był politykiem, był wybierany tam na posła, bo ludność głównie Ukraińcy i Rumuni, ale też Niemcy, Żydzi, Polacy. Następnie został zastępcą naczelnika kraju, parlament Austrii i tak dalej. Czyli różne funkcje. Był też potem ambasadorem Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, ta, co walczyła z Polską o Lwów. I to, co jest bardzo ważne, że bardzo promował i jako jeden z pierwszych, żeby nie używać rusiński, tylko ukraiński w odniesieniu do języka i narodowości. Miał tutaj, Paweł, to ciebie zainteresuje, Bukowina to była część Austrii w ramach Austro-Węgier i w efekcie w ramach cerkwi prawosławnej była bardzo powiązana z Serbami mieszkającymi w Dalmacji i w efekcie sam Smal-Stocki zainteresował się bardzo językiem serbskim i tworzył różne teorie, że właśnie szczególnie język serbski, chorwacki są spokrewnione z językiem ukraińskim. No, ale nie przekonało to wielu językoznawców. Jego syn urodził się już w Czerniowcach na Bukowinie, Roman, i zmarł w Waszyngtonie, ale jest związany z Warszawą i był bardzo ważną postacią w historii Ukrainy w XX wieku, bo był między innymi wicepremierem rządu na emigracji i ministrem spraw zagranicznych w Warszawie. Ale to już go zostawiamy, bo się centusie. Teraz mówię żartobliwie. Oczywiście Krakusy, nie złoście się, na nas obrażą, że ma być o cmentarzu rakowickim, a wam się chyba z Rakowcem i z Rakowiecką pomyliło, tak? No dobra. To za to bardzo ważny, związany z Krakowem, to Bohdan Łebki. Prozaik, poeta, literaturoznawca, a nawet senator Rzeczpospolitej Polskiej, 5. kadencji 38-39 i przez bardzo, bardzo wiele lat profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak będziecie na Gołębiej 16, więc nie tylko cmentarz, jest Wydział Polonistyki i tam jest tablica, która go upamiętnia i jego bardzo ważne dzieło wydane w Krakowie i w Warszawie pojednał nas. Zarys literatury ukraińskiej, podręcznik informacyjny. Bardzo ważna praca. No i on przyjechał zaprzyjaźnił się z Wasylem Stefanykiem. To jest niesamowita postać, ukraiński poeta, też polityk, który studiował w Krakowie i tam właśnie też zaczął pisać i wiele jego podstawowych tam powstało nowel i był tłumaczony na polski, publikowany w Życiu, Czasie Krakowskim, no więc jest niezwykle ważny, można powiedzieć, że zajmuje centralne miejsce w historii polsko-ukraińskich stosunków literackich. Jego liczba tłumaczeń, słuchajcie, od końca XIX wieku do początku, do połowy XX, to jest 100 pozycji. I tutaj szczególnie się wyróżnił Władysław Orkan, który był jego przyjacielem, przyjaźnił się też właśnie z Bogdanem Łebkim. To jest pisarz, oficer Legionów Polskich, też w Krakowie właśnie zmarł, pochowany i postać bardzo ważna, jeśli chodzi o właśnie ten, to przybliżenie literatury ukraińskiej czytelnikowi polskiemu. No to jak jesteśmy na Ujocie, a jednocześnie jesteśmy na cmentarzu rakowickim, to musicie odwiedzić grób Emiliana Czerniańskiego. Czerniański, wielki polski chemik, współzałożyciel Polskiej Akademii Umiejętności, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i no jeśli każdy, kto uczy się chemii, niech pamięta, że odegrał olbrzymią rolę w tworzeniu terminologii chemicznej polskiej. I teraz dlaczego o nim mówimy? Ponieważ urodził się we Florence, którą jeszcze odwiedzimy i był synem Chrychoriego, który był proboszczem właśnie we Florence. Oprócz tego pełnił funkcję w administracji, w oświecie, był na przykład inspektorem szkolnym w Muszynie, tam też będziemy w Muszynie. Więc jak widzicie, z rodziny łemkowskiej, z rodziny grecko-katolickiej.
Będziemy później jechać.
Tak, bo jedziemy, tak, mówiłem już.
Łemkabino.
Tak, nic jeszcze, znaczy to już, to nie żadna tajemnica. Gimnazjum w Nowym Sączu. 15 kilometrów jest mniej więcej od tych ziem łękowskich Nowy Sącz i tutaj i znajdziemy Prosvitę Filię, czyli tej bardzo ważnej ukraińskiej instytucji oświatowej, ruską bursę dla uczniów, kaplicę, kiedyś była kaplica grecko-katolicka i urodziła się tu też Sofia Haleczko, która jest bardzo ważna dla Ukraińców, ponieważ jej rodzina pochodziła z Galicji Wschodniej, ale trafiła do Nowego Sącza i tam się ona urodziła, wychowała i jest dlatego bardzo ciekawą postacią, ponieważ służyła w Strzelcach Siczowych, czyli odpowiedniku Legionów Piłsudskiego podczas I wojny światowej i zrobiła karierę wojskową jako oficer, więc podoficer. Więc pod tym względem jest bardzo ciekawa. Na początku Czerniański miał być księdzem, nawet chciał. Uczył się między innymi w Przemyślu, ale stwierdził jednak, chemia jest ciekawsza. No i chyba może akurat w tym przypadku niech jego tata będzie, niech zostanie tym został już tym proboszczem, no to więc może dobrze, że syna dał na chemika. Postać, która jest bardzo ważna, związana z Krakowem, urodzona i która uczyła się w gimnazjum Świętej Anny, pamiętacie, jak opowiadaliśmy o tej bardzo ważnej szkole, to wnuk Emiliana, który się nazywał Józef Hieronim Rettinger, ja go teraz tylko anonsuję, bo o nim to chyba zrobimy kiedyś cały podcast, był pisarzem, politykiem, doradcą Władysława Sikorskiego, premiera rządu polskiego na emigracji i teraz słuchajcie, sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego i jednym z twórców tak naprawdę przy Unii Europejskiej. Był nawet nominowany do pokojowej Nagrody Nobla, a trafił w swoim życiu do Meksyku, gdzie był doradcą prezydenta i dlatego jest to postać niezwykle ciekawa.
Niesamowite, czyli tak. Gdyby jego dziadek chciał zostać księdzem, chociaż nie, grecko-katolickim, to mógł mieć.
Mógłby, ale no, nie wiem, czy to wszystko by się tak ułożyło, bo właśnie jego córka Emilia, Jana, czyli mama Józefa Hieronima Rettingera, wyszła za mąż właśnie za pana Rettingera, który, co ciekawe, był za to pochodzenia żydowskiego. Czyli mamy mieszankę żydowsko-łemkowską, która jest polska.
Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti.
Tak. No więc idziemy dalej, słuchajcie, i odwiedzamy grób Mikołaja Zybilkiewicza. I to już jest gigant. Urodził się koło Sambora, czyli mówimy o Galicji Wschodniej, nie Łemkowszczyzna, grekokatolik, który był prezydentem Krakowa, a następnie był marszałkiem Sejmu Krajowego Galicji, największej prowincji Austro-Węgier. I mamy dzięki niemu Muzeum Narodowe, bo powstaje wtedy, kiedy był prezydentem, dokonał restauracji sukiennic. W Krakowie znajdziecie jego ulicę, jego portret w sukiennicach. mamy maszkarona, który go przedstawia na sukiennicach, która jest formą taką karykatury, którą zaprojektował Jan Matejko. Przed Urzędem Miasta Krakowa, który jest na Placu Wszystkich Świętych, macie też pomnik Zbilkiewicza, czyli mówimy o naprawdę postaci wielkiego formatu, a żeby wam pokazać, że zawsze te nasze losy są polsko-ukraińskie bardzo fajnym węzłem gordyjskim, no to jego krewniakiem był jeden z współzałożycieli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jewgen Michajło Zbilkiewicz, który skończył gimnazjum w Przemyślu, posiedział sobie dość sporo w polskich więzieniach, bo między innymi pamiętacie, jak opowiadaliśmy o, jak Stepan Fedak próbował zorganizować zamach na Piłsudskiego, to między innymi za to siedział w więzieniu Zbilkiewicz. Potem był dowódcą organizacji wojskowej ukraińskiej na koło Przemyśla. Trafił znowu na kilka lat w więzieniu, więc trochę inaczej się potoczyły jego losy. Był dziennikarzem też, tak, pisał dużo, redaktorem. Na szczęście udało mu się tak, życie mu się ułożyło, że umarł sobie spokojnie, nie w żadnym gułagu, tylko w 87 roku w Filadelfii. I to jest właśnie krewny Mikołaja Zbilkiewicza, z którym ruszamy już do Łemków. I trafimy gdzie? No ruszymy, słuchajcie, żebyście wiedzieli, opowiadaliśmy wam, pamiętacie, jak razem z Wołochami, czyli romańskimi pasterzami, szliśmy sobie z Bałkanów przez całe Karpaty, aż do Moraw w Czechach. I podczas tego marszu oczywiście stopniowo się ci nasi Wołosi zakładali wsie, stąd jest niesamowite, że prawo wołoskie łączy Bałkany i Imperium Osmańskie z Rzeczpospolitą. Mieliśmy o tym Lechistany, posłuchajcie sobie, polecam. I właśnie no, stopniowo się stawali Rusinami, Polakami, Słowakami.
Ubogacali się kulturowo.
Tak. I między innymi, gdzie najdalej oni, jak możemy się tak pospekulować, w Polsce, gdzie najdalej doszedł to osadnictwo wołoskie, że można powiedzieć w górach, że oni jeszcze byli prawosławni albo byli greckimi i grekokatolikami. No, na przykład jak spojrzycie na mapę, to mniej więcej można zakładać, że do rzeki Białki doszła ta ludność jeszcze jako obrządku albo wyznania wschodniego, tam gdzie macie Białkę Tatrzańską, czyli już przy Podhalu. I na przykład wiadomo, że w wiosce, która jest obok Białki Tatrzańskiej, Łapsze Wyżne, była kiedyś cerkiew.
No,
to jest pewne.
Już jest, ale daleko na zachód zaszli.
Tak, oczywiście. Natomiast dzisiaj, jak wiecie, no Łemkowie są uznawani za mniejszość. W spisie ostatnim w 2011 jako tożsamość łemkowską podało 10,5 tysiąca osób w Polsce, w tym 7 tysięcy jako pierwszą tożsamość. Łemko oczywiście mamy, najprawdopodobniej etymologia chodzi o słowo tylko, tak? I to, co wiemy na pewno, że bezdyskusyjnie przez wieki przetrwała najdalej w Polsce ludność po tej stronie Karpat właśnie łemkowska, prawosławna, a potem grecko-katolicka, w regionie, który się nazywa Ruś Szlachtowska i który jest obok Szczawnicy. Szczawnica na pewno, to mówimy o dawnym właśnie włoskim osadnictwie i tutaj mamy Zbilkiewicza, ponieważ Zbilkiewicz bardzo lubił to miejsce. W efekcie, jak tam będziecie, to pamiętajcie, jest grota Zbilkiewicza. To nie jest tak naprawdę grota, bo tak naprawdę jest to rodzaj schronu, tak? Ale taka jest nazwa. Nazywana kiedyś też cygańską, bo obozowali w niej cyganie. Dla uczczenia Zbilkiewicza została tak nazwana, bo on bardzo się zasłużył dla rozwoju Szczawnicy. Tam też jest ławeczka, która właśnie go upamiętnia, gdzie przesiadywał. Był inicjatorem między innymi budowy drogi przez Pieniny, Zbilkiewicz. I tam jest tablica, która go upamiętnia, gdzie macie napis taki: marszałkowi Mikołajowi, doktorowi Zbilkiewiczowi, goście Szczawnicy, Polacy i Rusini, daty podane, dzielnemu czynem, myśli podniosłej, woli mocnej, serca wielkiego mężowi, co zasługą od najwyższego w kraju wzniósł się do najwyższego w kraju wzniósł się dostojeństwa, bo przecież został marszałkiem Szczawnicy, perłę dał on wspaniałą, drogę w Pieniny z Dunajcem u stóp w skałach wykutą. Więc pamiętajcie, Zbilkiewicz to nie tylko wielkie zasługi dla Krakowa, ale dla Szczawnicy, która jest bardzo ciekawym miastem uzdrowiskowym po granicy Beskidów Zachodnich i właśnie Pienin, gdzie bardzo ważną rolę w rozwoju uzdrowiska odegrała rodzina węgierskich arystokratów, Salajów, a bywali tutaj, słuchajcie, Wincenty Pol, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Kraszewski, Norwid, Prus i Matejko. No po prostu śmietana, bezdyskusyjnie. I zaraz właśnie macie też Muzeum Pienińskie, właśnie w dawnej luksusowej willi tej rodziny Salaja, która się nazywa Pałac albo też Zdrojowa i ma, tam jest ekspozycja historyczno-etnograficzna, gdzie spotkacie też eksponaty łemkowskie. Dlaczego? Bo zaraz za Szczawnicą ruszamy na wschód, mamy pierwszy region Rusz Szlachtowska. Tą nazwę wymyślił Roman Reinfus, wybitny badacz Łemków w latach 30. Łemkowie tak nie mówili, ale macie tam też rzeczkę, która dzisiaj się nazywa Grajcarek, a kiedyś się nazywała Ruski Potok i to są cztery wioski, które są najbardziej na zachód wysunięte, były to najbardziej na zachód wysunięte ruskie osadnictwo w Polsce. Enklawa w Polsce, bo oddzielona od reszty Łemków, ale połączona z osadnictwem rusińskim po drugim stronie Karpat na Słowacji. Bo jak spojrzycie na mapę, to zobaczcie sobie kiedyś taką mapę
orograficzną, taką z wypustkami, tłuczoną.
Tak, też fajna, ale tam nie będzie chyba zaznaczonego wyznania mieszkańców.
Nie będzie, ale będzie widać, jak to połączy. Granica czasami nie idzie wysokimi szczytami, ale też przez
dolinę. To tutaj ma rację Paweł, że trzeba uwzględnić geografię.
Jaworki i tak dalej.
Właśnie nazwa pochodzi od wioski Szlachtowa, tam jak Paweł już wymienił, Jaworki, Biała i Czarna Woda. Natomiast na Słowacji ta ludność rusińska, ci właśnie grekokatolicy, to słuchajcie, doszli do, ich wioski są tak mniej więcej, jakbyście spojrzeli z Polski, to tak zaraz w linii prostej na południe pod Zakopanem. To, tam doszli dalej. Tam
ale zaraz, jak przecież to jest Babel Travel, czyli jak już tam zawinie ktoś z nas słuchających teraz, to ważna sprawa. Proszę popytać miejscowych, proszę sięgnąć do przewodnika, Ruś Szlachtowa, Jaworki. Tam się znajduje jedyny widoczny gołym okiem, oczywiście już dawno wygasły, wulkan. I to jest szok, proszę państwa, ponieważ
poważnie?
Poważnie i on tam jest. Także to jest zaskakujące. No ale polski, wracamy do Łemków. Bo
polski Wezuwiusz.
No, troszeczkę mniejszych rozmiarów od razu.
Tak, no oczywiście, ale na miarę naszych możliwości, jak
Babel z misie. Travel, to patrzymy i oglądamy, co się wokół
No ale stąd w efekcie ta enklawa w Rusi Szlachtowskiej wytworzyły się pewne odrębności, specyfika, jeśli chodzi o język, mówiono, że to jest taka właśnie chowirka jawirska, strój, obyczaj, budownictwo, bo wpływy polskich i słowackich górali. I Szlachtowa i Jaworki w ogóle kiedyś były w granicach Szczawnicy, pamiętajcie, bo teraz się trochę te administracyjne granice zmieniły. I co znajdziecie w Jaworkach? W Jaworkach, słuchajcie, bo będziemy zwiedzać, no to zwiedzamy obiekty sakralne, więc zwiedzamy cerkiew murowaną, która jest bardzo ciekawa, nie drewnianą, tylko murowaną, połączenie klasycyzmu z barokiem, tak zwany styl józefiński. Nie chodzi o świętego Józefa, tylko Józefa II. Koniec XVIII wieku,
cesarz Austrii, więc to by z drewna by to było przecież.
Którego właśnie stąd macie Józefów też w Pradze, pamiętajcie, od niego, bo właśnie też bardzo poprawił sytuację prawną Żydów i był no, absolutny taki monarcha oświecony i właśnie stwierdził, że trzeba to wszystko uporządkować i budować cerkwie takie wzorcowe. I w efekcie powstały tak zwane Landspfarrkirche, które powstały i możecie zobaczyć, jak zobaczycie w Jaworce, to pomówicie, kurczę, ja kiedyś taką kościół to widziałem gdzieś w Alpach w Austrii, bo to jest właśnie ten wzór, ale zobaczycie też w Wojwodinie w Serbii i wśród prawosławnych i wśród grekokatolików, bo tam macie ruski krstur, gdzie mieszkają Rusini, pochodzący, bo Wojwodina ściągnęła bardzo różnych, właśnie mamy i Ukraińców, Rusinów, Słowaków, największa społeczność słowacka poza Słowacją w Nizinie Panońskiej, to właśnie tam. I tam cerkiew zaprojektowana przez niemieckiego architekta stała się wzorem dla cerkwi w Karpatach, tak? Między innymi właśnie dla tego stylu józefińskiego, więc pod tym względem Jaworka jest ciekawa. Biała Woda...
Jaworki, przepraszam.
Masz rację, przejęzyczenie. Dalej, jak będziecie w Białej Wodzie, pamiętajcie, że byli bardzo znani z naprawy stłuczonych garnków glinianych. Jak macie jakiś stłuczony garnek gliniany, to szukajcie byłych mieszkańców Białej Wody. No niestety, nie oszukujmy się, wiemy o tym, że mówimy o ludziach, którzy zostali wywiezieni w ramach akcji Wisła w przyszłym roku. Jest rocznica, tak, zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej, coś, co spełnia kryteria. Tak naprawdę wówczas można powiedzieć, powiedzieć, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, zbrodni przeciw ludzkości, więc drutowali garnki, czyli tak właśnie, nie wiem, czy ktoś teraz to słyszy, jak się drutuje garnek, i docierali według relacji, ich zasięg działalności biznesowej od Warszawy po Kijów. Z białej wody, z Rusi szlachtowskiej.
Ale to się nazywa mieć perspektywy, gest, horyzont, prawda? Ta. To jest niesamowite.
Jedziemy dalej, Pawle drogi, i jedziemy do państwa muszyńskiego, zwanego też kluczem muszyńskim, kresem biskupim, kresem muszyńskim, albo moje ulubione, biskupszczyzną, gdzie mieszkasz w biskupszczyźnie. O co chodzi? To jest ten region właśnie, gdzie jest Muszyna, byśmy powiedzieli latyfundium, które jest zaraz przy granicy ze Słowacją. Obszar około 450 km kwadratowych, który oczywiście należał do biskupów krakowskich i który miał pewną formę autonomii, bo i administracja, i sądownictwo, i wojsko, i istniał od XIII wieku aż do roku 1781 roku. No i olbrzymia większość mieszkańców, na przykład pod koniec XVIII wieku, to była właśnie ludność łemkowska. Wyjątkowy charakter miała, powiedzmy, Muszyna i Tylicz, gdzie spotkalibyśmy i Polaków, i potem szczególnie napływających Żydów. Ale pod koniec XVIII wieku to w ogóle nie ma wątpliwości, że tak z 90% to byli łemkowie, potem pozostali i tak w większości. Dlaczego było ciekawe? Bo oczywiście była tam plaga zbójnictwa. Pamiętajcie, że no, cały ten pas Karpat, większość zbójników w historii Rzeczpospolitej Polskiej była Rusinami. Tak, bo tak, no niestety, jak spojrzymy na mapę, to czy nam się to podoba, to czy nie.
Czyli mówi, że Janosik niekoniecznie do kościoła chodził, może do cerkwi.
Myślę, że był jednak tutaj słowacki klimat, ale myślę, że odwiedził, bo to obrządek, jeśli grecko-katolicka czy rzymska, ale generalnie stąd w efekcie macie szlak zbójników karpackich, zwanych też często beskidnikami, tak, którzy...
Zapraszasz ludzi do odwiedzenia szlaku, gdzie są zbójnicy.
Tak, byli, no spokojnie się, byli, bo my mieliśmy z nimi straszne problemy, pojawił się żołnierz austriacki i ich po prostu, no, jakby to się, cel unieszkodliwiony, wyeliminował problem społeczny. I to zrobił też cesarz Józef, więc nie tylko budował kościół, cerkwie, tylko też rozwiązywał pewne problemy. Ale wcześniej właśnie państwo muszyńskie musiało stworzyć piechotę, która się nazywała harnicy, i którzy właśnie, było ich od 200 do nawet czasami 600, i właśnie głównie ścigali po górach tych zbójników. I teraz słuchajcie, bo jak mówiłem wam, zwiedzamy cerkwie. I to, co jest bardzo ważne, że mamy coś takiego, że powinniśmy być z tego dumni. Od 2013 roku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jest taka kategoria, grupa drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Jest tych cerkwi 16, 8 w Polsce i 8 na Ukrainie. I jeśli chodzi o Polskę, to aż 5 z tych cerkwi to są cerkwie łemkowskie. I żeby wam pokazać, jak to bardzo jest ważne, że w ogóle na liście kulturowej UNESCO w Polsce jest 29 obiektów. Spośród nich aż 8, czyli blisko 30%, to są cerkwie. Z tego 5, czyli ponad 1/6, teraz zabawy z matematyką, to są cerkwie łemkowskie. Docencie to.
Tak,
w całej Polsce. Aha. Na liście UNESCO. Natomiast absurd, teraz Paweł ci pokaże, co się dzieje z tą polską pamięcią historyczną, bo często wszyscy nam gadają, że jaka to Polska jest multikulti, a tylko my, no żartuję oczywiście, ja z tobą staramy się niczym Don Quixote i Sancho Panza pokazać, ludzie, no to jak multikulti, to jak to wygląda w praktyce. Jest coś takiego jak pomnik historii. To jest taka polska wersja UNESCO. I słuchajcie, 124, w tym momencie są aż 124 pozycje, nierzadko więcej niż jeden obiekt jest w ramach tej pozycji. I teraz słuchajcie, nie żartuję, na 124 pozycje jest jedna cerkiew, i to koło, nie w ogóle nie w górach, tylko tam na północy, koło Lubaczowa z Radruży, która też jest na liście UNESCO i została wciągnięta na tą listę pomnik historii dopiero w 2017 roku. Co więcej, słuchajcie, nie ma żadnej synagogi. Słuchajcie, protestujcie. I to bez różnicy, czy rządziło PO, czy PiS. No przepraszam bardzo, no to są jakieś...
To jest niesamowite, ale żeby jedna rzecz ważna nie utknęła, bo ty mówisz o tym patronacie UNESCO.
Tak.
Tymczasem w ogóle drewniane...
Razem, żeby było jasne, mhm. razem złożyliśmy wniosek z Ukraińcami.
Aha. Ten, ale tak? Skoro Babel Travel, czyli ludzie, którzy nas słuchają z aplikacją, z podcastami w słuchawkach, jeżdżą po Polsce, teraz są właśnie w okolicach Szczawnicy prawdopodobnie, to żeby mieli świadomość, że wszystkich cerkwi w Polsce, cerkwi, to są dziesiątki i one absolutnie, czy setki, które mają status zabytku. To są zabytkowe budowle, to jest absolutnie
tak,
arcydzieło architektury.
Zobacz, a mówimy o na tą
tak,
listę,
no to jest skandal. To jest skandal. A mówiłeś teraz o tym kawałku, który ma nad sobą egidę UNESCO. To jest tak. wąski procent, to jest mały procent tych wszystkich cerkwi, które zobaczycie, jeśli będziecie jeździli śladami.
Jak zobaczycie wkrótce w następnym podcaście, pokażemy wam, że tam jest naprawdę największa koncentracja w Polsce. Teraz parę słów o tej, bo to, co to znaczy cerkiew UMKOWSKA? No, mamy typ cerkwi UMKOWSKiej, który oczywiście uformował się mniej więcej przez XVII wieku, ale miał jakąś formę klasyczną, a potem przyjął różne wersje. I co możemy powiedzieć? Jest na pewno trójdzielna. Mamy prezbiterium, nawę, tak zwany babiniec przedsionek i oprócz tego to jest ten podział, prawda, wszechświata, przestrzeń boska, ludzi, grzesznicy, ci, co dążą do zbawienia i tak dalej. No, do tego czworoboczna nawa, dach namiotowy, uskokowo łamany, to możecie sobie tam poczytać. To wszystko, ściany pochyłe, wieża od zachodu ze tymi ścianami, hełmem i tak dalej. To, co jest bardzo ciekawe, widać wpływy gotyku i to nie są tylko miejscowe, tylko widać, że to się zaczęło już na Bałkanach, bo to widać w architekturze bałkańskiej wcześniej i rumuńskiej właśnie a propos tej Bukowiny. Co bardzo ciekawe, one były też malowane na zewnątrz, te cerkwie łemkowskie w Polsce, tak jak w Rumunii. XVII wiek to jest ewidentnie rywalizacja grekokatolików i rzymskich katolików z prawosławnymi. Tak? I wtedy było tak, że w efekcie właśnie przy cerkwiach mamy dobudowywane na przełomie XVII-XVIII wieku pierwsze wieże, które są z barokowymi hełmami i tutaj ewidentnie wzorem są kościoły drewniane w Małopolsce, jeśli chodzi o te wieże. A żeby było, żebyście wiedzieli, no jak, o co tu chodziło, no to biskup krakowski, gębecki, który a propos właśnie tych Muszyna i okolice swojego latyfundium powiedział tak w 1654, że jeśli prawosławni nie przyjdą na Unię, to uwaga, jako ze schizmatykami i czarownikami według ordynacji antecesorów naszych postąpić by nam przyszło, takowych gardłem karząc, czyli podcinając gardło i dobra ich konfiskując. Więc alternatywa była dość jednoznaczna i to wtedy przy przypominam właśnie Przemyśl, Lwów i Łódź, przełom XVII-XVIII wieku, przechodzi z prawosławia na grecki katolicyzm. I gdzie możemy zobaczyć w tym państwie Muszyny cerkiew z listy UNESCO? W Powroźniku. I to jest właśnie styl klasyczny, tak zwany północno-zachodni. To jest, słuchajcie, uwaga, najstarsza cerkiew łemkowska i w efekcie najstarsza cerkiew w polskich Karpatach, czyli Powroźnik, początek XVII wieku. W środku są niesamowite polichromie, wyjątkowe na Łękoszczyźnie, przedstawiające stary i Nowy Testament. I to są jedne z największych w Polsce malowideł cerkiewnych. Więc na pewno must see, jak to się mówi w Babel Travel, czyli musisz zobaczyć w Powroźniku. Następnie ruszamy do Krynicy. Inne uzdrowisko, bardzo modne i znowu mógłbym wymieniać. Piłsudski, Matejko, Grot, Gersienkiewicz i tak dalej. Kraszewski, Boże, Rejmont, Tuwim, Gałczyński, Janek Kiepura, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę też. I przed wojną było to miasto, gdzie mniej więcej było, wliczając Słotwiny, dzisiaj razem, wtedy to była wioska zaraz obok, to mniej więcej było 40% gdzieś Polaków, 30% Żydzi i nieco mniej niż 30% Rusini. Czyli był naprawdę miks. Żydzi, możecie zobaczyć cmentarz, który powstał w połowie XIX wieku i możecie tam zobaczyć, jest przy ulicy Polnej, w Krynicy jest zachowanych 120 macew. Stworzono krynicki szlach cerkwi łemkowskich, który właśnie obejmuje i Krynicę, i okolice. W samej Krynicy jest cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła zabytkowa, która powstała w latach 70. XIX wieku. Jest to największa, uwaga, cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła, zapamiętujemy, największa cerkiew w Karpatach Polskich. Więc jak chcecie odwiedzić najstarszą, to do Powroźnika, największą, pod hasłem Night Travel, to do Krynicy. Dlaczego jest bardzo ważna? Tam jest tablica Nikifora, wybitnego, wielkiego malarza, prawda, prymitywisty, o którym zaraz opowiemy. Tam go chrzczono i w jego pracach ta cerkiew się naprawdę wielokrotnie pojawia. I był okres przez 20 parę lat, że odbywały się tam msze i w obrządku wschodnim i zachodnim, rzymskokatolickim, greckokatolickim. Na strychu atrakcja też, bo ty o wulkanach, to ja ciebie też biologicznie, że tak powiem, zoologicznie, słuchajcie, jest tam gniazda kilkaset nietoperzy. Jest to różnych gatunków i jest to w Polsce, wydaje mi się, że jedno z największych, jeśli nie największe takie skupisko, oczywiście pod ochroną. Nas tak sobie upodobały strych świątyni. I teraz parę słów o Nikiforze, właśnie z Krynicy. I tutaj jest ewidentnie bardzo ważna rola. Odkrył go malarz Roman Turyn, ukraiński malarz, który potem zapoznał z nią i polskich, i ukraińskich malarzy, szczególnie kapistów, Paryż, prawda? I przypominam, że trzykrotnie uciekał, bo go wysiedlili w ramach akcji Wisła, trzykrotnie uciekał do Krynicy na piechotę. I
znaczy, w sensie wracał do...
Tak,
tam,
do siebie, do swojego hajmatu i go wywożono i za trzecim razem powiedziano już mu, dobra, dajcie spokój, niech mieszka w Krynicy. I Roman Turyn jest bardzo ciekawą postacią, bo studiował właśnie w Krakowie, na ASP, u Józefa Pankiewicza i Władysława Jarockiego, potem w Paryżu i właśnie pracował w Krynicy, gdzie, słuchajcie, żebyście o tym pamiętali, bo wam się często kojarzy ukraiński chłop, góra i tak dalej, to jest, jego rodzice prowadzili tam pensjonaty, tak, i tam właśnie, no, jak się jeździ na studia do Paryża, to, no przepraszam, i to w okresie międzywojennym, no to się nie jest biednym, tak nazwijmy to najdelikatniej. Odkrył on właśnie Nikifora, potem się nim opiekował, zorganizował jego wystawy we Lwowie, potem w Paryżu, tak, i to razem z Narodowym Muzeum ze Lwowa Ukraińskim. I to, co świat jest dla nas, jak wiecie, w Babel Travel, wszystko łączy się ze wszystkim w tych naszych głowach, więc możecie podziwiać jego, też poszukajcie jego pracę w Google i na przykład namalował portret tego bardzo ciekawego pisarza, o którym mówiliśmy, związanego bardzo z Krakowem i z polsko-ukraińskimi związkami literackimi, Wasyla Stefanika, bo świat był mały, ten Kraków to przecież no, nie było jakieś Tokio, ci ludzie się wszyscy znali. W Krynicy idziemy do muzeum Nikifora, w którym są zgromadzone obrazy.
Wydajmy, że to nie jest jakieś niesamowicie świetnie urządzone i kapitalnie przemyślane muzeum. Po prostu to jest jedyne muzeum Nikifora w Krynicy i warto po prostu je tam odwiedzić. To nie jest tak, że ono jest super, ale przez to, że tam
jest
są...
Jest w fajnym domu, bo to jest tak, w budynku, który się nazywa Romanówka, przy bulwarach Dietla, innego prezydenta Krakowa, tuż za starym domem zdrojowym, jakbyście szukali na mapie. I na budynku jest umieszczony pamiątkowa taka płaskorzeźba, która przedstawia Nikifora, a sam Nikifor możecie też odwiedzić jego grób na starym cmentarzu, który jest koło cerkwi prawosławnej i możecie też, jest jego aleja i tam jest jego pomnik. Ta aleja jest, idziecie od muzeum dosłownie 350 metrów na północ, w górę i właśnie ona dochodzi do tych bulwarów Dietla i tam stoi pomnik. Oczywiście ma też swój pomnik, jak będziecie kiedyś we Lwowie, to też przy kościele dominikanów.
Będziemy powoli kończyli. Ale nie możemy skończyć, nie mówiąc, że w Krynicy, po tym chodzeniu po muzeum, po cmentarzu, żeby obejrzeć Macewy i tak dalej, to nie może być tak, że szczególnie w tą pogodę, że pić się strasznie chce. No i Krynica jest idealna do tego. Te źródła, które tam się znajdują, idealne. Absolutnie, proszę Państwa, czy ktoś ma problemy z wątrobą, z nerkami, z płucami, z oddechem, z brakiem oddechu, jak to się teraz robi, kserostomia jest taka nowa choroba, w reklamach występuje, suchość w ustach, kserostomia. W każdym razie to kapitalne zwieńczenie takiego dnia w Krynicy, po to, żeby przygotować się mentalnie na kolejny odcinek podcastu Babel Travel, czyli Rzeczpospolita Multikulti w wersji wakacyjnej. Do usłyszenia za tydzień. Chyba, że słowem chcesz powiedzieć jeszcze, co za tydzień będziemy, dokąd będziemy zabierali naszych słuchaczy, nasze słuchaczki.
Zabierzemy was do środkowej części Łękowszczyzny. Jedziemy dalej, ale jeszcze chwilkę będziemy w Krynicy.
A, wspaniale, czyli za tydzień wracamy do Krynicy, a później dalej na wschód. Do usłyszenia za tydzień, mówię.
Adam Balcer
i Paweł Sud.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. podcast historyczny tok.fm.pl. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl.